Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Dzień dobry, ważny gość Władysław Kośniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeden z liderów opozycji. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry, pozdrawiam.
Panie prezesie,
serdecznie.
Czy to koniec projektu pod tytułem Wspólna Lista Opozycji do Wyborów?
Podejmiemy decyzję pewnie jak wszystkie partie jeszcze przed nami, bo przygotowujemy się do wyborów, jesteśmy gotowi do samodzielnego startu, ale szukamy najlepszych rozwiązań. Ja od dawna mówiłem, że dwie listy to jest to najlepsze rozwiązanie. Nigdy nie byłem zwolennikiem jednej listy, może jednej listy spraw do załatwienia, to tak, to jak najbardziej. I myślę, że to jest ważniejsze, żeby dzisiaj formacje demokratyczne będące w opozycji podpisały porozumienie, jaki plan mają po wyborach. Czy zgadzają się na to, żeby wzmocnić pozycję polską w Unii Europejskiej? Reforma samorządowa. Co z oświatą, na przykład ze zmianą programową? Co z przedsiębiorcami, którzy dzisiaj ledwo wiążą koniec z końcem? Jakie podejście do tych spraw? I tu lista spraw do załatwienia jest moim zdaniem ważniejsza niż jedna lista wyborcza.
Ale jedna lista wyborcza budzi też wiele emocji, no i wiele nadziei. Ja przypomnę, że w czwartek było ważne spotkanie Platformy Obywatelskiej. Wczoraj poseł Gawkowski, czyli poseł Lewicy, też wypowiedział się na ten temat, mówiąc, że ta lista wspólna jest raczej już projektem, który odchodzi w przeszłość. Donald Tusk z kolei zaapelował wczoraj do Szymona Hołowni, który dziś ma taki pierwszy duży partyjny zjazd, żeby dziś podjął tę decyzję i powiedział tak, tak, nie, nie. Co może powiedzieć Szymon Hołowni? Czy od niego zależy dzisiaj ten los wspólnej listy?
Każdy podejmuje własne decyzje. Ja szanuję autonomię, odrębność. To jest demokracja, to jest szacunek dla wyborów innych. Jedno, co w ostatnich tygodniach na pewno zostało utracone w relacjach opozycyjnych, to jest zaufanie. Po głosowaniu klubu koła parlamentarnego Polska 2050 to zaufanie, które jednak z mozołem budowaliśmy między partiami demokratycznymi i wychodziło na proste, po zmianie w ostatniej chwili decyzji przez Polskę 2050 zostało co najmniej nadwątlone. I teraz mój apel do środowiska Szymona Hołowni z wielką sympatią, nawet mogę powiedzieć
miłością,
przyjaźnią w wielu kwestiach i podobnym programem, żeby dzisiaj na swoim kongresie zaczęli odbudowę tego zaufania, które utracili nie tylko w moich oczach. To jest ocena też koleżanek, kolegów z Platformy, z Lewicy, rozmawialiśmy o tym. To trzeba odbudować, to jest ich zadanie, bo oni je, to nasze, ale też zaufanie wyborców do wspólnej listy spraw.
Czy ja dobrze, panie prezesie?
I na to się zgadzał zawsze Szymon Hołownia. On też mówił dwie listy, tak jak ja, i mówił wspólna lista spraw do załatwienia. No to jedną ze spraw było zdobycie pieniędzy z
Unii Europejskiej. Czy ja dobrze rozumiem, że to obwinia go pan ewentualnie za tę porażkę wyborczą w postaci jednej wspólnej listy? To będzie on winowatym tego wszystkiego?
Ja wierzę, że zwyciężymy.
Ale ja pytam wspólną listę.
Jego środowisko będzie też współuczestniczyć w tym sukcesie i zmianie na lepsze, pójścia do uczciwej Polski. Uczciwa Polska to jest nasz projekt, to jest nasz program. Mam nadzieję, że też przekonamy inne środowiska, nie tylko do pomysłu merytorycznego, ale do filozofii państwa. Myślę, że to jest niezwykle ważne. Wszystko, co dobre przed nami, ja wierzę w mądrość. Najgorsze było, jakbyśmy poszli w totalnym rozbiciu. I tutaj mogę zapewnić naszych słuchaczy, że ja zrobię wszystko, żeby był taki relacje i na opozycji, i takie zaszeregowanie, można powiedzieć, takie ustawienie się wyborcze w tym wyścigu, żeby dawało jak największe szanse na zwycięstwo. Rozbicie totalne to jest oddanie pola przeciwnikom, to jest położenie na tacy tak naprawdę dla nich ogromnej szansy.
No to skoro pan mówi w ten sposób, to ja zacytuję marszałka Borowskiego. Marek Borowski, dziś senator, mówi tak: gdy robimy wspólną listę czterech partii, to mamy 278 mandatów, a do obalenia weta prezydenta potrzeba 276. W porównaniu ze startem osobnym PSL zyskuje na wspólnej liście i to nawet najwięcej. Koalicja Obywatelska też zyskuje, Lewica i Szymon Hołownia też nie tracą, a może nawet minimalnie zyskują. Najwięcej traci Prawo i Sprawiedliwość. Stąd moje pytanie o tą wspólną listę. Skoro jest tak dobrze, dlaczego jej nie ma?
Marek Borowski różne wyliczenia mi w ostatnich 7 latach przedstawiał. Bardzo cenię i szanuję pana senatora, pana marszałka. My przedstawiliśmy swoje obliczenia, analizy naukowe, badania pokazujące, że jeżeli chcemy nie stracić żadnego wyborcy, również o tej wrażliwości, którą my reprezentujemy bardzo często, konserwatywnej, poszanowanie dla tradycji, tych narodowych, ale też ludowych i chrześcijańskich, to pójście razem ze skrajną lewicą na jednej liście odbiera część wyborców. Oni zostają w domu, a w najgorszym wypadku idą i głosują z zaciśniętymi zębami na PiS. Jeżeli wyborca PiS-u, bo o niego zabiegamy, z wielkim szacunkiem i wdzięcznością, że chodził na ostatnie wybory. Szkoda, że nie wybierał nas, ale ja też apeluję do partii opozycyjnych, to zrobię jeszcze raz tutaj, do wszystkich środowisk demokratycznych. Nie wolno obrażać wyborców PiS-u. My mamy pokonać PiS i przekonać wyborców PiS-u.
Ciekaw jestem, czy posłuchają pana tak zwani silni razem.
Do wyborców PiS-u. Ważna kwestia jest to, żeby ci wyborcy też mieli do kogo przejść. Oni nie przejdą na skrajną lewicę, jeżeli dla nich wartości tradycyjne miały ogromne znaczenie.
Panie prezesie, to już ostatnie pytanie dotyczące wspólnej listy, bo słucham pana i chyba mam rację, mówiąc o tym, że to już jest koniec marzenia o wspólnej liście. Jeszcze jeden cytat.
Ale to nigdy nie były moje marzenia.
Ja wiem, ale marzenia wielu wyborców opozycji.
Że jakieś marzenia się kończą, że jak coś nie jest częścią twojego marzenia, to nie możesz tego utracić. Więc moją
pan pewnie
intencją i ze wszystkich sił będę robił jedna lista spraw do załatwienia i taki układ sił, takie zaszeregowanie formacji opozycyjnych, żeby dawało
zwycięstwo. Pan pewnie śledzi emocje w sieci.
Jedna lista nie jest kluczem do wszystkiego, ale totalne rozbicie jest rzeczą najgorszą. Gorszą niż jedna.
Cytowałem marszałka Borowskiego. Emocje w sieci są takie, wielu wyborców uważa, że albo jedna wspólna lista, albo śmierć. No, parafrazując trochę Jana Rokitę. Donald Tusk wczoraj coś takiego powiedział, że jeśli ci, którzy przygotowują się do wspólnej walki, zmarnują szansę na jedną wspólną listę, to sytuacja będzie jeszcze gorsza. Więc jeśli tej wspólnej listy nie będzie, to jest to porażka opozycji jako całości, czy Donalda Tuska jako tego orędownika chyba największego wspólnej listy?
Porażką Polski będzie, jeżeli złe rządy będą dalej. I za to my podniesiemy odpowiedzialność, tak? To tu ja tą odpowiedzialność biorę na siebie również jako jeden z tych, którzy przewodzą formacją parlamentarnym startującym w wyborach. To jest wielka odpowiedzialność i to jest wielka sprawa, więc to jest moment finalny. Wszystko zostanie zaakceptowane i wiele zostanie wybaczone, jak będzie na końcu sukces. I na spotkaniach, a ja od początku roku odbyłem już masę spotkań, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, Małopolska, Śląsk, Podlasie, dziesiątki, setki osób na tych spotkaniach i oni mówią, wiecie co, nas tak naprawdę nie interesuje, czy to będzie jedna, dwie listy, macie wygrać te wybory. Macie zrobić wszystko, żeby zwyciężyć, żeby odsunąć tych nieuczciwych ludzi często, wprowadzających nas na minę, sprzedających majątek narodowy. To jest bardzo ważny temat ostatnio. Ta sprzedaż Lotosu budzi ogromne kontrowersje. Doprowadzający przedsiębiorców przez podniesienie składki zdrowotnej do granic wytrzymałości. Trzeba zrobić porządek z niekontrolowanym poborem składki zdrowotnej, który w efekcie nie idzie na zdrowie. No to jest podwyżka radykalna podatków. Więc ta emocja i odpowiedzialność przekazana na nas jest ogromna. Ja tą odpowiedzialność biorę i wiem, że finał jest najważniejszy. Nie dojście do finału, tylko finał. Albo będzie zwycięstwo i niezależnie jaką strategię przyjęliśmy, będzie dobrze, a jeżeli każda strategia okaże, jeżeli ta strategia jednej listy na przykład okazałaby się w finale, że jest porażka, no to i tak nie ma tutaj od kogo zbierać laurów wtedy przecież.
Finał naszej rozmowy na antenie radiowej właśnie nastąpił. Władysław Kosiniak-Kamysz jest naszym gościem, ale przechodzimy do internetu na rmf24.pl i witamy też słuchaczy w radiu RMF24. Kłaniamy się i do usłyszenia za moment.
Do usłyszenia.
Władysław Kosiniak-Kamysz jest naszym gościem. Przypomnę, panie prezesie, kolejne pytanie i kolejna ważna sprawa to są pieniądze z KPO. To też jest coś, co Polaków bardzo mocno, myślę, elektryzuje. Jak pan myśli, jaka jest szansa ustawy o Sądzie Najwyższym? Wczoraj marszałek Grodzki powiedział, że oczywiście to jest rzecz oczywista, że Senat będzie chciał wprowadzić kilka poprawek, ale marszałek powiedział, że część z tych poprawek, jego zdaniem, przyjmie Sejm. Jak pan myśli, które to mogą być poprawki, które rzeczywiście w Sejmie zyskałyby jakieś poparcie?
No bardzo bym chciał, żeby to były te najważniejsze poprawki mówiące choćby o doświadczeniu sędziów, którzy powinni orzekać w Izbie Dyscyplinarnej, czy przeniesienie tej Izby jednak do Sądu Najwyższego, a nie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. jak jest w tej propozycji zaakceptowanej przez Sejm. No, ale obawiam się, że te akurat nie uzyskają poparcia. Te, które mogą uzyskać, to pewnie są poprawki legislacyjne. Najważniejsze dla mnie jest, żeby uruchomić środki z Unii Europejskiej. Ja o tym przed trudnym głosowaniem w Sejmie mówiłem, że 90% tej ustawy nie dotyczy nawet rozwiązań merytorycznych, do rozwiązań legislacyjnych dotyczących dyscyplinowania sędziów. To jest 10% dla mnie wartości tej ustawy. 90% to jest szansa na odblokowanie środków. I jeżeli ta szansa istnieje, to my zrobimy wszystko, żeby te środki uzyskać. Nie będziemy przeszkadzać. Nie mogliśmy poprzeć złej ustawy, bo ona jest zła w rozwiązaniach, które...
Ja myślę, że to wyborcy rozumieją.
Nie mogliśmy blokować czegoś, co daje szansę na niższą inflację, na więcej inwestycji, na pieniądze dla wspólnot samorządowych, dla przedsiębiorców, dla rolników, na lepsze życie w Polaków. No tego, jeżeli ktoś uważa, że blokowanie tych pieniędzy jest racją stanu Polski, bo mu się rząd nie podoba, no to ja się z nim fundamentalnie nie zgadzam. Niezależnie jaki jest rząd, ja tego rządu nie popieram. Uważam, że
tak widzi część wyborców opozycji, a na pewno ci, którzy są...
pieniędzy z Unii Europejskiej dla Polaków, bo mi się rząd nie podoba.
Na pewno ci, którzy popierają Szymona Hołownię, tak chyba uważają. Ja celowo pytam o te poprawki, panie prezesie, bo tydzień temu w tym studiu gościem był premier. I premier zaapelował do Senatu po pierwsze o szybką pracę, po drugie o właśnie niewprowadzanie poprawek, dlatego że to jest ustawa w tej wersji, którą zaakceptowała Bruksela. Każda poprawka może być kłopotem, stąd moje pytanie, ja je wrócę jeszcze raz z nim. Czy jeśli będą poprawki, to czy wtedy Bruksela będzie chciała znów przychylnym okiem na tę ustawę spojrzeć?
No, panie redaktorze, tutaj z tym stwierdzeniem premiera mam pewien problem, bo przecież jedna poprawka została zgłoszona w Sejmie przez Prawo i Sprawiedliwość i ona została przyjęta. No to niech pan premier zacznie przekonywać najpierw swoje środowisko. Co prawda nie idzie mu dobrze z tym, bo minister Ziobro mówi, że on jest zdrajcą i oszukał, więc chyba problem nie leży w poprawkach Senatu. Jak będą dobre, to trzeba je przyjąć. Unia Europejska nie sądzę, żeby miała coś przeciwko temu, żeby sędziowie orzekający w Izbie Dyscyplinarnej mieli doświadczenie. Nie sądzę. A wręcz jestem pewien, że nic nie będzie miała przeciwko. A niech pan premier zajmie się zdyscyplinowaniem relacji pomiędzy sobą a swoimi ministrami. Bo to marnie wygląda. No,
mówił, że w zeszłym tygodniu mówił, że jest po wielu ważnych rozmowach. Wrócę jeszcze raz z tym pytaniem, może to będzie pretekst.
Ale to wie pan, to oni tak rozmawiają ze sobą, że minister Ziobro i jego środowisko mówi, że premier jest zdrajcą, oszukał, a pan premier wychodzi na konferencję i dziękuje im za konstruktywny dialog. No, powiem szczerze...
Jak to w rodzinie, różnie bywa. raz lepiej, raz gorzej.
Figury na lodzie wykonane... potrójne tulupy to jest nic w porównaniu z tym.
Panie prezesie, może to będzie taki pretekst, jak będzie za dużo tych poprawek, żeby tę ustawę odrzucić i sprawy znów odłożyć.
Nie, znaczy to nie u mnie proszę szukać, ani nie u nas tych, którzy by chcieli w jakikolwiek sposób utrudnić szanse na środki z Unii Europejskiej. Oczywiście 100% odpowiedzialności za to ponosi rząd, czemu te środki są tak późno, dlaczego one do dzisiaj nie dotarły i czy dotrą w wyniku tych ustaw, ale my nie będziemy w tym przeszkadzać. To proszę bardzo, przyjmiemy, popracujemy nad ustawą, chcemy lepszej ustawy pod względem merytorycznym, ale intencji ustawy, czyli szansy na odblokowanie środków z Unii Europejskiej nigdy nie będziemy bojkotować.
Premier mówił w ubiegłym tygodniu, że liczy na te pieniądze w trzecim, czwartym kwartale tego roku. Myśli pan, że jest to realny termin?
No, to jest termin, kiedy już de facto nowy rząd będzie decydował o dysponowaniu tymi środkami. Ale te środki zadziałają też wcześniej. To też warto powiedzieć, że on i decyzja o przyznaniu środków jest wyczekiwana przez inwestorów zagranicznych, przez rynki światowe, rynki finansowe. Ta decyzja może wpłynąć bardzo szybko na obsługę długu, obniżenie kosztów obsługi długu w Polsce, na zwiększenie ratingów Polski, na poprawę nastrojów gospodarczych, a te wskaźniki wyprzedzające koniunkturę, czyli mówiące o tym, jaki jest nastrój w gospodarce, jak chce wiele osób inwestować, czy różnego rodzaju inwestycje również zagraniczne się w Polsce pojawią, to jest bardzo ważny sygnał, czyli pieniądze z Unii Europejskiej mają dwojaki wpływ na polską gospodarkę. Bezpośredni, czyli w trafiają pieniądze, ruszają inwestycje, choćby w odnawialne źródła energii. Tutaj trzeba wiatraki odbudować, odblokować, żeby te środki dobrze wykorzystać. I drugi, pośredni na sytuację gospodarczą Polski dzisiaj. Ten pośredni będzie szybszy, ten inwestycyjny będzie pod koniec.
Panie prezesie, innym takim ważnym kamieniem milowym jest ta ustawa o wiatrakach. Ja rozumiem, że PSL tę ustawę w całości poprze, bo jest to chyba wasz konik taki, jeśli mogę powiedzieć, od wielu lat.
To prawda, PiSu i Platformy nie było na świecie, a my już mówiliśmy o zielonej energii, bo wprowadzaliśmy na przykład w 2000 roku biopaliwa. Wtedy niektórzy łapali się za głowę i mówili, że zadusimy silniki diesla. Nic takiego przez te 20 lat się nie stało, więc mamy największe doświadczenie w zielonej energii. Jesteśmy po zielonej stronie mocy. Fotowoltaika, biogazownie, bardzo ważny temat, który też musi być ruszony. I wiatraki, to jest szansa na niezależność energetyczną. My mamy swoją ustawę i nasza ustawa też będzie rozpatrywana, więc powiem inaczej. Ja liczę, że rządzący w 100% poprą naszą ustawę odblokowującą elektrownie wiatrowe na lądzie, bo one od 2016 roku są niestety prawie w całości zablokowane i nie ma możliwości.
Komisja budowy. Weryfikacyjna, panie prezesie, ten temat wróci na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Czy PSL podjął już decyzję, czy wyśle swojego przedstawiciela do tej komisji, bo Platforma, z tego co można usłyszeć, absolutnie nie.
To jeszcze proces legislacyjny w tej
sprawie się nie zakończył. Ja wiem, ale mówię, że wróci temat do Sejmu.
Nie popieramy tej ustawy, głosowaliśmy przeciwko. Powiem szczerze, liczę na weto pana prezydenta w tej sprawie, bo ta ustawa jest skrajnie niekonstytucyjna. W procesie administracyjnym nie wolno skazywać ludzi na banicję polityczną. Więc to ma być weryfikacja decyzji administracyjnych, która może się zakończyć pozbawieniem prezydenta funkcji, prezydenta Rzeczpospolitej, drodzy państwo. Takie są opinie na przykład Rzecznika Praw Obywatelskich. Więc ja też, nie będąc przecież wyborcą Andrzeja Dudy, sam startowałem przeciwko w tych wyborach jego wizji prezydentury. Nigdy bym się nie odważył na formułowanie takich myśli, takich legislacyjnych rozwiązań, które by mogły pozakonstytucyjnie pozbawić prezydenta Rzeczpospolitej sprawowanego urzędu, a to robi jego środowisko.
Czyli krótko mówiąc, PSL nie wyśle nikogo. Jeśli taka ustawa przejdzie i ta komisja powstanie weryfikacyjna, PSL nikogo tam nie wyśle.
To jest sąd kapturowy, sąd polityczny, a tak naprawdę nawet sąd polityczny sąd ostateczny. I nie wiadomo, przeciwko komu rządzący go na końcu skierują. Może to jest coś przygotowywane również wobec swojego środowiska, ale to się ani ładu, ani składu nie ma. Opinie są miażdżące niekonstytucyjności, ale też zerwanie jakiegokolwiek dobrego zwyczaju, obyczaju, no bo ten atak na pana prezydenta w tej ustawie jest zatrważający. No,
panie prezesie, powiedział pan o wyborach, a przyszło mi do głowy takie pytanie, bo po tych parlamentarnych jesiennych w tym roku czekają nas później samorządowe. Myślał pan o starcie na prezydenta Krakowa?
Ja jestem w tym momencie na końcu,
no właśnie, dlatego pytam.
Kościuszki w Krakowie, w studiu RMF-u, w moim rodzinnym mieście, więc no, to zawsze jest coś, co wraca, co dla mnie to myślenie o samorządzie krakowskim, o wspólnocie mieszkańców Krakowa, tu zawsze pozostanie moje serce i wielka aktywność też ta polityczna i to, co mogłem robić jako minister, przyciągać środki inwestorów do Krakowa. Wiele rzeczy się udało, na przykład masę żłobków, przedszkola za złotówkę, domy dziennego pobytu dla seniorów. Zobaczymy, co będzie po wyborach parlamentarnych. Powiem szczerze, one dużo wyjaśnią nam, ale na pewno będę zaangażowany w wybory w Krakowie. To mogę już zadeklarować. Zrobię wszystko, żeby następca Jacka Majchrowskiego, którego wspierałem i wspieram do dzisiaj moje środowisko od 2002 roku, kiedy byliśmy sami, bo mało kto go wtedy wspierał. Dzisiaj się wielu przypisuje, ale to było 10-15 osób na samym początku, które tworzyło jego komitet wyborczy, żeby te dobre rzeczy, które są, kontynuować, niedociągnięcia poprawić.
Panie prezesie,
żeby kolejny prezydent
pan
w Krakowie był najlepszy dla krakowian, dla
bo
naszego
pan,
miasta.
Tak troszkę się uśmiecha, troszkę jest tajemnicze, więc zapytam, czy ta decyzja jest rzeczywiście przez pana rozważana poważnie i czy prezydent Majchrowski, który no już jest którąś tam kadencję, nie potrafi policzyć którą, będzie chciał startować raz jeszcze?
Pan prezydent Majchrowski jest od 2002 roku prezydentem Krakowa, wygrywał wszystkie wybory, on wygrał. To myślę,
czy będzie się jeszcze raz startować?
Wygrał, może jeszcze raz
startować. Ale czy będzie chciał?
na moje wyczucie, to jest oczywiście decyzja pana prezydenta, jak zawsze, ale na moje wyczucie raczej nie. Tak jak widzę, że te 20 kilka lat na finał tej kadencji dało mu i wiele satysfakcji, ale też to jest ogromny wysiłek, a to jest osoba
to odpowiedzialna. To widzi pan siebie jako jego następcę?
Dostojna.
Jako kogoś, kto zmieni Kraków?
Powiedziałem, że zrobię wszystko, żeby był jak najlepszy następca pana prezydenta Majchrowskiego, żeby to szło w dobrym kierunku, żeby zostało uszanowane to, co dobrego on dla Krakowa i dla Krakowia zrobił.
Panie prezesie, Parlament Europejski, ważna debata, ważna sprawa, bo korupcja. I tak się składa, że wielu polityków w Parlamencie Europejskim w ogóle nie chciało tej debaty, nie chciało tej dyskusji. A jak było głosowanie, to 4 europarlamentarzystów głosowało przeciw. 3 wśród nich to byli europosłowie z Polski. 3 z, nie przepraszam, 2 z Platformy i 1 z PSL-u, czyli pan poseł Hetman. Czy pan z nim rozmawiał na ten temat, dlaczego głosował przeciw?
Nie, jeszcze nie rozmawiałem, ale na pewno tą rozmowę odbędziemy. Ja bym głosował za. Ja uważam, że to tą sprawę trzeba jak najbardziej wyjaśnić. Trzeba pokazać, gdzie są zaniedbania i wyciągnąć konsekwencje. Tu nie ma miejsca.
Ale to był przypadek, że tych 3, akurat na 4 posłów, na nie 3 było z Polski, 3.
Na jakiekolwiek lawirowanie i jakiekolwiek takie półśrodki. Trzeba jasną tutaj decyzję.
Jak pan myśli, skąd ta...
Ale z chęcią posłucham argumentacji.
Skąd ta decyzja? Bo poseł Halicki tłumaczył się, że się pomylił.
Nie wykluczam, że podobnie było w tym przypadku.
Pytanie, czy można się pomylić przy takim głosowaniu? Tylu europarlamentarzystów, a tylko 4 się pomyliło.
No i Bogu dzięki, wszystko poszło i tak do przodu. Więc nikt te głosy nie miały ważącego.
No to mam jeszcze jedno do pana ważne pytanie, myślę, bo Łukasz Porycki, wicemarszałek lubuski właśnie z Polskiego Stronnictwa Ludowego, powiedział, że będzie chciał zapalić w kominku raportem w sprawie reparacji. Taki wpis w internecie dał i chciałbym zapytać, czy to jest takie oficjalne stanowisko PSL-u w tej sprawie.
No to pan dobrze wie, że to nie jest żadne oficjalne, to jest prywatne zdanie i kompletnie niepotrzebne i powinno zniknąć z internetu.
Porozmawia pan z nim, żeby to zrobił?
Panie redaktorze, to znaczy, to trzeba szybko zastosować i posłuchać dzisiejszej rozmowy, żeby już nawet żadne rozmowy takie indywidualne nie są wtedy potrzebne. Myślę, że ten sygnał, który daję teraz, że no nie ma miejsca w przestrzeni publicznej dzisiaj na takie błędne, głupie wypowiedzi. Trzeba to po prostu skasować i tyle, przeprosić, że się ktoś pomylił. Błędy się zdarzają. Ale
panie prezesie, jeszcze krótkie pytanie dotyczące Europarlamentu i polskiego parlamentu, bo chyba i Prawo i Sprawiedliwość i Platforma będą chciały ściągać z Europarlamentu do polskiego Sejmu ważne nazwiska, te duże, które mogą pociągnąć listę. Czy myśli pan również, żeby kogoś z PSL-u ściągnąć na te wybory do Polski?
My mamy dobrą listę, mamy bogactwo kandydatów samorządowych przede wszystkim i powiem szczerze, duża grupa wójtów, burmistrzów, radnych szykuje się do startu w wyborach parlamentarnych, bo wiedzą, że to będzie pierwsza tura wyborów samorządowych. Tak naprawdę wybory samorządowe rozegrają się na jesień tego roku, więc ci, którzy chcą, żeby ich wspólnoty lokalne później mogły funkcjonować i miały cokolwiek do powiedzenia, muszą startować i muszą brać odpowiedzialność w wyborach parlamentarnych. My mamy 3-osobową reprezentację w Europarlamencie. Też przesunięcie kogokolwiek do startu w wyborach parlamentarnych może powodować utratę tego mandatu, a chcemy tam zachować reprezentację. Ale jeżeli któryś z kolegów...
Bo będzie chciał, nie sądzę.
Jarosławie Kalinowskim, Adamie Jarubasie czy Krzysztofie Hetmanie będzie chciał kandydować do parlamentu i uzna, że to jest ten moment, kiedy trzeba wesprzeć tą listę, to oczywiście ja jestem na taką dyskusję, na taką propozycję.
20
otwarty.
Sekund.
Ale też bym nie chciał utracić reprezentacji.
20 sekund, panie prezesie, na ostatnie pytanie. Jeśli będą 2-3 listy na opozycji, to z kim pójdzie PSL?
PSL przygotowuje się do wyborów. Jesteśmy jedyną formacją, która jest w parlamencie niezmiennie od 30 lat. Nie ma drugiej takiej. To jest wielka wartość. To jest obciążenie oczywiście, bo to niełatwo jest, nie kuglując, bo wielu kuglowało, zmieniało nazwy, nie kuglując, przejść długi marsz, nieść bagaż odpowiedzialności, ale też nieść wielki wartość doświadczenia. I podejmiemy najlepszą możliwą decyzję. Jak będę miał coś w tej sprawie do zakomunikowania, panie redaktorze, szanowni słuchacze, melduję się w studiu RMF-u i o tym od razu.
Trzymamy za słowo, bo nasi słuchacze są najważniejsi. Bardzo dziękuję. Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, był naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Wzajemnie i bezpiecznego, bo dużo śniegu w całej Polsce, więc proszę zwolnić noga z gazu, jeśli ktoś będzie jechał. Panie prezesie, dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia.